Styczeń 2024 roku. Za kilka tygodni minie druga rocznica napaści Rosji na Ukrainę. W XXI wieku w Europie trwa najkrwawszy konflikt zbrojny od czasów zakończenia II wojny światowej. Ogrom rosyjskich zbrodni popełnianych wobec narodu ukraińskiego przeraża. Działania reżimu Władimira Putina porównywane są do stalinowskich zarówno w wymiarze zewnętrznej agresji, jak i wewnętrznych prześladowań politycznych. Ta machina nie ruszyła z dnia na dzień. Ten proces narastał latami. Rosjanie obserwowali te zmiany i doświadczali ich na własnej skórze, ale nie potrafili powstrzymać dyktatora. Świat widział, co się dzieje. Przewidywał najgorsze i też niczego nie przedsięwziął, aby zapobiec najgorszemu. Historia Stowarzyszenia Memoriał, organizacji broniącej praw człowieka i badającej stalinowskie zbrodnie, to jeden z najjaskrawszych przykładów rozprawy putinowskiego reżimu z demokratycznymi ideami i niepohamowanej eksplozji rosyjskiego imperializmu. Opowiem Państwu tę historię. Na długo przed rozpoczęciem wojny, w 2016 roku, rozmawiałem z jednym z założycieli memoriału, rosyjskim konstytucjonalistą, obrońcą praw człowieka, Siergiejem Kowaliowem. Były sowiecki dysydent już wtedy przewidywał nadejście nieszczęścia.
Dzisiejsza Rosja wróciła do czasów Związku Radzieckiego, ale proszę mi wierzyć, że w niektórych aspektach Związek Radziecki był lepszy od współczesnej Rosji. Życie było o wiele bardziej brutalne i często nas zakłamywano, ale ten fałsz nie był tak powszechny jak teraz. Nasza nowa władza nauczyła się kłamać tak, żeby wierzyło jej jak najwięcej ludzi na Zachodzie. Prosty przykład. Naruszają prawa człowieka. Oczywiście, że naruszają. Jednocześnie klną się, że robią wszystko, aby te prawa chronić. Wszystko tłumaczą wolą narodu. Weźmy aneksję Krymu. Według nich Chruszczow popełnił błąd, przekazując Półwysep Ukrainie, a jednocześnie odwołują się do rzekomo spontanicznego referendum, które uznali za podstawę zagarnięcia Krymu. Przy tym nawet słowem się nie zająkną na temat międzynarodowych norm i obowiązków.
Przy tym ni słowa nie mówią o międzynarodowych obowiązkach. Ni jednego słowieczka.
Siergiej Kowaliow nie był jedynym, który dostrzegał zbliżającą się tragedię. Mówili o tym liderzy rosyjskiej opozycji, wśród nich Ilja Jaszyn, który dziś jest przetrzymywany za kratami, bo śmiał powiedzieć nie putinowskiej wojnie. Nie był w stanie przewidzieć inwazji na Ukrainę, ale ostrzegał przed powrotem do stalinowskich represji.
Ну, после 11-12 года на оппозицию было организовано огромное, колоссальное давление.
На оппозицию вывирана была огромная прессия. Стосовано методы полицейные, пропагандовые, а навет силовые развязания. Вшчento wiele postępowań karnych. Dziesiątki ludzi przeszło przez łagry. Niektórzy przywódcy zostali zmuszeni do ucieczki z kraju, jak Garry Kasparow. Niektórzy trafili za kraty, jak Siergiej Udalcow. Innych zastraszono na tyle skutecznie, że wycofali się z opozycyjnej działalności. A jeszcze inni znaleźli się w grobie, jak Borys Niemcow. Dlatego nie dziwmy się, że w wyniku takiej presji spada aktywność opozycyjna. Ludzie boją się nie tylko wychodzić na ulicę, ale także uczestniczyć w wyborach. Boją się, że stracą pracę, że nie nakarmią swoich dzieci, że trafią za kraty, albo że zostaną zabici, bo na opozycję coraz częściej organizowane są zamachy. Ta atmosfera nienawiści, o której tak często mówiliśmy po śmierci Niemcowa, ona wciąż jest. Nie rozwiała się, a przeciwnie, zagęszcza się.
Ta atmosfera nienawiści, o której my tak często mówili po zabójstwie Borysa Niemcowa, ona nie rozwijała się, ona nikuda nie działa się, naоборот, tuż zgłuszają się.
Nadszedł 2021 rok. Do rozpoczęcia wojny pozostały 2 miesiące. Reżim, chcąc pozbyć się tych, którzy obnażali jego kłamstwa, postanowił zlikwidować Stowarzyszenie Memoriał. W przeddzień procesu zapukałem do moskiewskiego mieszkania obrońcy memoriału Ilii Nowikowa.
Правда. И дело мемориала, о котором мне очень хочется с вами поговорить, поскольку это вот самая актуальная новость этих дней.
Так, то правда. Proces memoriału, o którym chcę mówić, ponieważ jest najbardziej aktualnym wydarzeniem ostatnich dni, jest dobrym przykładem. Chodzi przecież o likwidację jednej z najstarszych i najbardziej szanowanych organizacji broniących praw człowieka w Rosji.
Sytuacja seriozna, ja jej nie dramatyzuję.
Sytuacja jest bardzo poważna. Ja nie dramatyzuję. Słuchacze mogą w dowolnym języku przeczytać publikacje o represjach w Rosji. Polacy mają własne doświadczenia, więc mogą odpowiednio ocenić. Wystarczy wyobrazić sobie, że stan wojenny trwa 10 lat. Oczywiście nie został ogłoszony, ale skutki są takie same. Was policja może bić na ulicach, was mogą aresztować w każdej chwili, a wasza obrona nic nie zdziała. Ewentualnie może złagodzić wyrok. Zamiast 5 lat w więzieniu spędzicie tam 3 lata. Jednak proszę pamiętać, że to rosyjskie więzienie, w którym nawet jeden dzień to zbyt długo dla człowieka, który nic nie zrobił.
No to rosyjska tyrma, a w niej nie darzy jeden dzień, to слишком много dla człowieka, który ничего не сделал.
W Stowarzyszeniu Memoriał działają ludzie, którzy uodpornili się na represje. Nieustanne zagłębianie się w dokumentacji stalinowskich zbrodni, odkrywanie kolejnych i kolejnych świadectw, przestępstw sowieckiej władzy w XXI wieku coraz bardziej uświadamiało im, ku czemu dąży współczesna Rosja pod rządami Putina. Wiceprzewodniczący memoriału Nikita Pietrow.
Jeszcze w czasach sowieckich zajmowałem się badaniem historii represji politycznych, co niezbyt podobało się ówczesnej władzy. A w 1988 roku, gdy ruszył proces stworzenia memoriału, byłem w gronie tych historyków, którzy prowadzili zaawansowane badania i uczestniczyłem w pierwszych sympozjach naukowych organizowanych przez nasze stowarzyszenie. Proszę pamiętać, że w Związku Sowieckim prowadziliśmy badania, nie mając dostępu do oryginałów archiwalnych dokumentów, ale korzystając z różnego rodzaju publikacji krajowych i zagranicznych. I gdy w latach 90. XX wieku otwarto archiwa służb specjalnych, dopiero wtedy mogliśmy korzystać z autentycznych dokumentów dotyczących sowieckich represji.
U memoriału, конечно, возникли сложности после принятия закона в 2012 году.
Memoriał zaczął mieć problemy w 2012 roku, po przyjęciu ustawy o tak zwanych zagranicznych agentach. Wtedy w kręgach rosyjskiej władzy zaznaczyła się tendencja do dławienia wszystkiego, co funkcjonuje niezależnie, co zostało stworzone bezpośrednio przez rosyjskich obywateli i wspierania tylko tego, co zostało stworzone przez Kreml. Na początku lat 90. XX wieku nawet do głowy mi nie przyszło, że tak bardzo zmieni się polityka naszej władzy, bo miałem nadzieję, że po wejściu na drogę budowy państwa prawa, wolności i demokracji Rosja już na zawsze taką pozostanie. Na pewno byłem naiwnym człowiekiem. Nawet wtedy nie podejrzewałem, że w mojej ojczyźnie dojrzewają takie tendencje, które można nazwać odradzaniem się syndromu imperialnego.
Pamięta pan, kiedy zainteresował się pan historycznymi badaniami? Bo przecież historykiem pan nie jest.
Kiedy się związałem z memoriałem.
Szef sekcji polskiej Stowarzyszenia Memoriał, badacz zbrodni katyńskiej Aleksandr Gurjanow.
Czy wtedy, kiedy Stowarzyszenie Memoriał zostało ogłoszone tym agentem, czy to było dla nas jakieś zaskoczenie? Chyba nie.
Memoriał to sieć organizacji. которые... Они часто работают одни и те же люди, но у этих организаций разный фокус.
Memorial to sieć organizacji zajmujących się różnymi kwestiami. Międzynarodowy Memorial zajmuje się historią, badaniem stalinowskich represji. Oni badali zbrodnię katyńską i wiele zbrodni, które zostały popełnione także w latach 30. XX wieku, po II wojnie światowej, jak również prześladowanie dysydentów. Tym wszystkim zajmował się Międzynarodowy Memorial. I ktoś może pomyśleć, że ta praca straciła na aktualności, bo przecież archiwa są otwarte. Jednak tak nie jest. Archiwa były otwarte w latach 90., a Putin znowu je zamknął. Jeśli ktoś spróbuje pójść do archiwum, żeby wziąć dokumenty dotyczące człowieka rozstrzelanego w latach 30., to jeśli udowodni, że jest członkiem najbliższej rodziny, to może dostanie dokumenty do przejrzenia, albo i nie dostanie. Memorial prowadzi te badania, wykonuje tę ciężką pracę, która do tej pory nie została wykonana i która bardzo nie podoba się rosyjskiej władzy. Oni się obrażają, gdy ludzie mówią, że w latach 30. działo się coś nieprawidłowego.
Oni chcą znowu wrócić Stalina, portrety Stalina na ścianę.
Oni chcą znowu powiesić na ścianach portrety Stalina. Oni czują bliski związek z tymi, którzy wtedy rozstrzeliwali ludzi. Jestem przekonany, że Putin żałuje, iż przyznano się do zbrodni katyńskiej. On nie może tego zanegować, nie może udawać, że coś takiego się nie wydarzyło, ale cała informacyjna obsługa Putina, wszyscy dziennikarze i komentatorzy, gdy poruszany jest temat Katynia, natychmiast mówią o czerwonoarmistach, którzy rzekomo zginęli w obozach w Polsce w 1920 roku. To taki sposób na ucieczkę od tematu zbrodni katyńskiej. Jest to dla nich skrajnie nieprzyjemna kwestia. Memoriał zajmuje się właśnie takimi tematami, takimi badaniami.
A Moskowski Memorial, prawozaśitny centrum Memorial, zajmował się zaśitą tych ludzi, którzy teraz znajdują się w tłumie.
Natomiast Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał zajmuje się obroną tych ludzi, którzy właśnie siedzą w więzieniach. Proszę zrozumieć, że taka działalność nie wzbudza euforii władzy. Memoriał jakoś się trzymał i rozumiał, że jest tą solą, która jeśli straci swoją siłę, nigdy już nie będzie słona. Pamiętajmy, że Memoriał założono w 1989 roku. To organizacja, która działa przez ponad 30 lat. Oni poszli na wszystko, żeby nie dopuścić do swojej likwidacji. Spełniali wszystkie żądania i płacili grzywny. Jednak postanowiono ich zlikwidować. Władze próbują tę historię lekceważyć. Nam wmawiają, że to nic strasznego, zwyczajny proces, rutyna, że prokurator po prostu wykonuje swoje obowiązki, a Putina to nie interesuje. Jeśli byśmy nie obserwowali Putina przez 20 lat, nie wiedzieli, jakim jest człowiekiem, to pewnie ktoś mógłby w to uwierzyć. A tak nie wierzy nikt.
Jeśli by my nie widzieli, naglądali Putina 20 lat, i jeśli by my nie znali, co to za człowiek, my, naprawdę, kto z nas mógłby temu powierzyć? Tak temu nie wierzy nikt.
Memoriał to ludzie. Ale przede wszystkim owoce ich pracy, czyli bezcenne archiwa, w których są zgromadzone dowody zbrodni popełnionych przez Związek Sowiecki.
To są przede wszystkim dokumenty dotyczące poszczególnych osób represjonowania, taka teczka, która dotyczy jakiejś jednej osoby, to tam zawiera list, zgłoszenie i kopie dokumentów, które zostały wytworzone właśnie w latach represji w związku z represjonowaniem danej osoby. To są dziesiątki tysięcy takich akt, no można je nazwać aktami osobowymi. Jest bardzo duża kolekcja grafiki łagrowej. Przedmioty, artefakty, które były zbierane w ekspedycjach, wyprawach.
Operacja Polska, zbrodnia katyńska, obława augustowska. Są takie dokumenty w archiwum?
Zgromadziło się tego, ale to głównie właśnie przy okazji szukania dokumentów dotyczących poszczególnych osób albo jakichś działań. No, tam jest zespół w sprawie rehabilitacji ofiar zbrodni katyńskiej i odtajniania, no więc tam te biurokratyczne wszystkie papiery, tam wnioski do sądu, odpowiedzi z sądów, coś takiego jest.
Co się stanie z tym archiwum, biblioteką, z tymi wszystkimi wynikami waszych badań?
No, będziemy się starali jakoś je uratować.
Ja wiem, że jakby wszystko pozostaje w pamięci ludzkiej, póki jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale rzeczywiście macie jakiś plan awaryjny?
Pamięć ludzka jest bardzo zawodna. Trzeba będzie dążyć, żeby nie polegać na pamięci, tylko po prostu te fizyczne nośniki jakoś ratować.
A jest zagrożenie, że naprawdę może to wszystko, co zgromadziliście, zostać przejęte przez państwo i zniszczone?
Zagrożenie zawsze jest, tak.
чекисты очень толстокожие люди. Я не думаю, что какая-то эмоциональная обида за то, что правозащитники называют сталинских палачей палачами, является для них по-настоящему важной причиной.
Czekiści są gruboskórnymi ludźmi. Nie przypuszczam, żeby czuli się urażeni tym, że obrońcy praw człowieka nazywają stalinowskich katów katami. Memoriał chcą zlikwidować, żeby po prostu go nie było, żeby nie było tego punktu oporu. Memoriał jest niebezpieczny dla władzy dlatego, że ma międzynarodowe kontakty. Nie takie, jakie mu inkryminują, że za cudze pieniądze podrywa bezpieczeństwo państwa. Jeśli Memoriał wskazuje kogoś jako więźnia politycznego, to inne międzynarodowe grupy przyjmują takie oświadczenie z dużą uwagą. Jeśli takiej organizacji nie będzie lub będzie musiała działać poza Rosją, bez bezpośredniego dostępu do ludzi i informacji, to w znacznym stopniu osłabnie. Oni ułatwiają sobie utrzymanie władzy, ponieważ ludzie w Rosji są mocno niezadowoleni. Mają już dość Putina. Nawet pan nie zdaje sobie sprawy, jak mocno można mieć kogoś dość po 20 latach. A można. Dlatego odpowiedź na pytanie o powody likwidacji Memoriału nie wywodzi się z przeszłości. Ona jest związana z przyszłością. Memoriał likwidują, żeby go nie było, żeby w najbliższych latach nie było tego problemu.
Memoriał zakrywają, żeby go nie było, żeby tej problemy nie było w najbliższych latach.
Dlaczego Kremlowi tak zależy na tym, żeby dokuczyć Memoriałowi, żeby zniszczyć Memoriał?
Ta nasza obecna władza rosyjska próbuje budować taką legitymację, jednoczyć społeczeństwo na podstawie tego, co się w Polsce nazywa tam mit założycielski. Tak? Oni wielki nacisk kładą na znaczenie zwycięstwa nad faszyzmem w 1945 roku i jakby odpychanie w niepamięć tych wszystkich zbrodni dokonanych przez państwo i takie dążenie, żeby historię Związku Radzieckiego przedstawić jako taki ciąg zwycięstw i osiągnięć. I dlatego badanie represji, badanie tych zbrodni podważa ten mit. Dla tej naszej obecnej władzy w ogóle wszelkie twierdzenia o tym, że władza, organa państwowe mogą dokonywać zbrodni, że mogą być uznane za zbrodniarzy, że to jest jakby nie do zniesienia.
W lutym 2022 roku Rosja napadła na Ukrainę. Ludzie Memoriału byli wśród pierwszych, którzy wyszli na ulicę z plakatami "Nie dla wojny" i natychmiast trafili do aresztów. Okrzyknięci przez kremlowskich propagandystów zdrajcami, w grudniu 2022 roku mieli powód do radości. Świat dostrzegł ich pracę i przyznał pokojową Nagrodę Nobla. Noblowski medal odebrał w Oslo przewodniczący stowarzyszenia Jan Raczyński.
Поначалу не поверили, потому что поначалу это было со слов журналистов, не всегда нам известных.
Początkowo nie uwierzyliśmy, bo informacje przekazali dziennikarze niezbyt nam znani. Memoriał kilka razy był nominowany do tej nagrody, ale zawsze było wielu godnych kandydatów. I gdy informacja się potwierdziła, stała się dla nas rzecz niewiarygodna, wielka radość i duma. Bo wcześniejsi laureaci tej nagrody to ludzie darzeni powszechnym szacunkiem. To m.in. Andrzej Sacharow, Michał Gorbaczow i Dmitrij Muratow. Także nasi nobliści z dziedziny literatury są godni szacunku. Więc znaleźć się z nimi w jednym rzędzie jest zaszczytem. Dodatkowo podkreślę, że szczególnie ważne jest, że tę nagrodę otrzymali także obrońcy praw człowieka z Ukrainy i Białorusi, bo to podkreśla jedność społeczeństwa obywatelskiego, niezależnie od granic, niezależnie od strasznych i bezmyślnych wydarzeń. To znak, że są wartości ważniejsze od państw i tymczasowo funkcjonujących reżimów. Radość w związku z przyznaniem Nobla jednak nie przyćmiła trzeźwego osądu sytuacji panującej w Rosji. Gdy zadzwoniłem do wiceprzewodniczącego Memoriału Nikity Pietrowa, ten wprost przyznał, że odpowiedzialność za napaść na Ukrainę spoczywa na wszystkich Rosjanach, a szczególnie na intelektualnej elicie. Niestety, rosyjskie państwo weszło na drogę bezprawia i Nagroda Nobla nie ma dla tych ludzi znaczenia. To jest powtórka z tego, co już przeżywaliśmy wiele lat temu w okresie Związku Sowieckiego.
lat nazad pri sowieckim totalitaryzmie.
Problem w tym, że historia, jeśli się powtarza, to nigdy nie powtarza się tak samo. Nawet teraz, przy pełnej otwartości świata, przy dostępie do internetu, nie tylko widzimy, jak zwężają się granice wolności, ale jak dławione są te wolności w Rosji. Ludzi za ich poglądy mogą ukarać grzywnami, wsadzić do więzienia i po prostu nieustannie prześladować, a wszystko to wbrew konstytucji, tak jak to było w okresie Związku Radzieckiego, gdy konstytucja niby coś tam gwarantowała, a państwo postępowało i tak, jak politycznie chciało, jak było mu to potrzebne. Dziś chyba moja opinia już nikogo nie dziwi, bo każdy widzi, co wyprawia Rosja, szczególnie na międzynarodowej arenie. To jest po prostu wyzwanie rzucone całej międzynarodowej społeczności.
Ty na pewno zamietił, że na Zachodzie ludzie...
Na Zachodzie ludzie mają nadzieję, że rosyjskie społeczeństwo wreszcie się przebudzi. Czy to jest możliwe?
No ja mogę tak powiedzieć. Każdy z nas z żytej Rosji winien.
Mogę powiedzieć tak. Każdy z nas z rosyjskich elit jest winien. I ci, którzy są przeciwni i mówią o tym, i ci, którzy są przeciw, ale boją się mówić. Nasza wina polega na tym, że choć się staraliśmy i dążyliśmy do czegoś dobrego, to nie udało nam się przekonać do tego całego społeczeństwa. Masowa opinia publiczna została zindoktrynowana przez propagandę. Aparat państwowy doskonale wiedział, czego chce i dlatego na podstawie tego, co już się wydarzyło, możemy ten aparat sklasyfikować jako grupę ludzi, którym przyświecają przestępcze cele. I myśmy to wszystko widzieli i nie zdołaliśmy temu zapobiec, więc jesteśmy winni. Tak jak Niemcy, którzy w latach 40. XX wieku mogli mówić, ja zawsze byłem przeciwko tej dyktaturze, a jednak się stało. Więc wszyscy ponosimy zbiorową odpowiedzialność.
Ona już nastąpiła, ona się i my teraz niesiemy już wszystkie kolektywne odpowiedzialność.
Minął kolejny rok. Według zamysłów reżimu o stowarzyszeniu Memoriał już nikt nie powinien pamiętać, a jednak jest inaczej. W Rosji wciąż na ulice wychodzą ludzie Memoriału. Organizowane są wykłady i spotkania dotyczące stalinowskich zbrodni, współczesnych dyktatur i miejsca Rosji we współczesnym świecie. Część działaczy Memoriału wyjechała za granicę i wspólnie z przyjaciółmi z różnych krajów kontynuuje dzieło rozpoczęte przez radzieckich dysydentów ponad 30 lat temu. Anna Mirkes-Radziwon jest współzałożycielką i szefową Memoriału Polska.
Właściwie to pomysł się nasilał od czasów takich ataków na Memoriał w Rosji, od czasu ogłoszenia Memoriału jako zagranicznego agenta. I od tego czasu właściwie takimi promotorami tego pomysłu powstania Memoriału w Polsce byli Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau i Zbigniew Gluze, Alicja Gluze ze środka Karta. Którzy rozmawiali z różnymi osobami, robili spotkania i ten pomysł właściwie wisiał w powietrzu. Co zaważyło na mojej decyzji, żeby jednak tego się podjąć? To były właściwie rozmowy z Ewgeniem Zacharynem, przewodniczącym Charkowskiej Grupy Obrony Praw Człowieka. Rozmowy o naszym udziale w projekcie Charkowskiej Grupy Obrony Praw Człowieka Głosy Wojny. Bo ja uważałam, że najważniejszą, może jedną z najważniejszych spraw Memoriału teraz jest dokumentowanie zbrodni rosyjskich w Ukrainie. Głosy wojny właściwie to był jeden z pierwszych projektów, a to jest wspólny projekt, jeżeli liczyć pomysłodawcy, czyli Charkowską Grupę Obrony Praw Człowieka, to z 6 memoriałów w Europie. To są świadectwa ofiar wojny, którą Rosja prowadzi w Ukrainie, wywiady, nagrania. Te wywiady tworzą właściwie taką bazę, która służy projektowi Trybunał dla Putina i które posłużą też materiałem dowodowym w sprawach sądowych.
W projekcie Głosy Wojny zarejestrowano świadectwa kilkuset osób. Jednym ze świadków rosyjskiej agresji jest akordeonista Ihor Zawadzki. Gdy dowiedziałem się o rosyjskim najeździe na Ukrainę, znalazłem utwór, który wyraża moje uczucia. Było to echo Bacha. Kiedy 1 marca nagrywałem go na klatce schodowej w moim bloku, za oknem rozlegały się wybuchy.
Były wybuchy za oknem.
Nasz obowiązek i tyle. Nie myślmy teraz o sobie, że jest nam niełatwo. No, wiadomo, że jest niełatwo, ale tym, którzy teraz giną w Ukrainie, jest znacznie ciężej. Nie my jesteśmy teraz głównymi ofiarami. Chociaż wolałabym, żeby świat nie zapominał, że ludzie w Rosji, ludzie w Białorusi protestują i płacą za to wielką cenę. Ale jednak oni są i stereotypowe mówienie o tym, że nie ma ich, że jest ich mało, że oni za mało wychodzą, jest niesprawiedliwe, bo trzeba wiedzieć, co robią ludzie, w jakich warunkach. Trzeba po prostu zdawać sobie z tego sprawę.